Wszystko to, mówił arcykapłan, widzieliśmy w Pi-Bast. Jak również ja i Mentezufis byliśmy świadkami pijackich uczt, na których już półobłąkany następca bluźnił bogom i znieważał kapłanów. Tak było, wtrącił Mentezufis. A jak mnie macie, prawił zapalając się Mefres, czy człowiek zdrowy na umyśle, będąc naczelnym wodzem, opuści armię, ażeby uganiać się po pustyni za kilkoma libijskimi bandytami? Pomijam mnóstwo rzeczy drobniejszych, choćby pomysł nadania chłopom świąt i ziemi, lecz pytam was, czy mogę nazywać przytomnym człowieka, który popełnił tyle występnych niedorzeczności bez powodu, oto tak sobie? Obecni milczeli. Nomarcha Horti był zafrasowany. Nad tym trzeba zastanowić się, wtrącił najwyższy sędzia, ażeby nie stała się krzywda człowiekowi. Tu odezwał się Herhor. Święty Mefres wyrządza mu łaskę, rzekł stanowczym tonem, poczytując go za wariata. W przeciwnym bowiem razie musielibyśmy uważać Ramzesa za zdrajcę. Obecni poruszyli się z niepokojem. Tak, człowiek nazwany Ramzesem XIII jest zdrajcą, bo nie tylko wybiera sobie szpiegów i złodziei, ażeby odkryli drogę do skarbów labiryntu, nie tylko odmawia traktatu z Asyrią, którego Egipt koniecznie potrzebuje. Ciężkie oskarżenia, rzekł sędzia. Ale jeszcze słuchajcie mnie. Układa się z podłymi Fenicjanami o przekopanie kanalu między Morzem Czerwonym i Śródziemnym. Otóż kanal ten jest największą groźbą dla Egiptu, albowiem kraj nasz w jednej chwili może być zalany przez wodę. Tu już nie chodzi o skarby labiryntu, ale o nasze świątynie, domy, pola, o 6 milionów, wprawdzie głupich, ale niewinnych ludzi, a w końcu o życie nasze i naszych dzieci. Jeżeli tak jest, westchnął nomarcha Horti. Ja i dostojny Mefres zaręczamy, że tak jest i że ten jeden człowiek takie w swych rękach nagromadził niebezpieczeństwa, jakie jeszcze nigdy nie groziły Egiptowi. Dlatego zebraliśmy was, czcigodni mężowie, ażeby obmyśleć środki ratunku. Ale musimy działać śpiesznie, bo zamiary tego człowieka pędzą naprzód jak wicher pustyni i bodajby nie zasypały nas. Na chwilę w mrocznej komnacie zaległa cisza. Cóż tu radzić? Odezwał się nomarcha Emsuch. My siedzimy w nomesach daleko od dworu i wreszcie nie tylko nie znamy zamiarów tego szaleńca, ale nawet nie domyślamy się ich, prawie nie wierzymy. Dlatego sądzę, że najlepiej pozostawić tę sprawę tobie, dostojny Herhorze i Mefresowi. Odkryliście chorobę, obmyślcie teraz lekarstwo i zastosujcie. A jeżeli niepokoi was ogrom odpowiedzialności, dobierzcie sobie do pomocy najwyższego sędziego. Tak, tak, prawdę mówi, potwierdzili wzburzeni dostojnicy. Mentezufis zapalił pochodnię i położył na stole przed posągiem boga papirus, na którym spisano akt tej treści, że wobec niebezpieczeństw grożących państwu władza Rady Tajnej przechodzi w ręce Herhora, któremu do pomocy dodani są Mefres i najwyższy sędzia. Akt ten, stwierdzony podpisami obecnych dostojników, zamknięto w puszkę i schowano w skrytce pod ołtarzem. Nadto każdy z 7 uczestników zobowiązał się pod przysięgą spełniać wszystkie rozkazy Herhora i wciągnąć do spisku po 10 dygnitarzy. Herhor zaś obiecał im złożyć dowody, że Asyria nalega o traktat, że faraon nie chce go podpisać, że układa się z Fenicjanami o budowę kanału i że w zdradziecki sposób chce dostać się do labiryntu. Życie moje i cześć jest w waszych rękach, zakończył Herhor. Jeżeli to, co powiedziałem, jest nieprawdą, skażcie mnie na śmierć, a ciało moje na spalenie. Teraz już nikt nie wątpił, że arcykapłan mówi szczerą prawdę. Żaden bowiem Egipcjanin nie naraziłby ciała swego na spalenie, czyli duszy na zgubę. Kilka dni po weselu Tutmozis przepędził w towarzystwie Hebron w palacyku darowany mu przez jego świątobliwość. Ale każdego wieczora przychodził do koszar gwardii, gdzie w towarzystwie oficerów i tancerek bardzo wesoło przepędzał noce. Z tego zachowania koledzy domyślili się, że Tutmozis poślubił Hebron tylko dla posagu, co wreszcie nikogo nie dziwiło. Po 5 dniach Tutmozis przyszedł do faraona i oświadczył, że może na powrót objąć służbę. Skutkiem czego odwiedzał swoją małżonkę tylko przy świetle słonecznym, a w nocy czuwał przy komnacie pana. Jednego wieczora rzekł mu faraon: pałac ten ma tyle kątów do podglądania i podsłuchiwania, że każda moja czynność jest śledzona. Nawet do czcigodnej matki mojej znowu odzywają się tajemnicze głosy, które już umilkły były w Memphis, gdym rozpędził kapłanów. Tym sposobem, ciągnął pan, nie mogę nikogo przyjmować u siebie, ale muszę opuszczać pałac i w miejscu bezpiecznym naradzać się ze sługami moimi. Mam iść za waszą świątobliwością? Spytał Tutmozis, widząc, że faraon ogląda się za płaszczem. Nie. Musisz zostać tutaj i pilnować, aby nikt nie wchodził do mojej komnaty. Nikogo też nie wpuszczaj, choćby to była matka moja, a nawet cień wiecznie żyjącego ojca. Powiesz, że śpię i że nie chcę widzieć się z nikim. Stanie się, jak rzekłeś, odparł Tutmozis, wkładając na pana płaszcz z kapturem.